dom rodzinny, do którego przyjechałam mając 5,5 roku. To jest trauma małego dziecka, bo przyjeżdżam i jest dwójka ludzi, mężczyzna i kobieta, gdzie mój kontakt z mężczyznami z racji choroby był mały, bo to były przeważnie pielęgniarki, światło jarzeniowe, wszystko mnie przerażało, wszystko. Szczekanie psów, gaszenie światła, w ogóle nie mogłam funkcjonować w świetle żółtym. Ja byłam wychowana, byłam dzieckiem długo leżącym w świetle jarzeniowym. To wszystko bardzo mnie przerażało.
Radio Zachód przedstawia Świat według Zofii. Reportaż Cezarego Galka.
Moi rodzice, że oni pracują od świtu do nocy, bo to jest wieś niepojęte. No pierwszym moim domem to był szpital. To są lata 52, gdzie polio po prostu zdziesiątkowała dzieci, bo to była endemia. Ja byłam dzieckiem 4-miesięcznym, więc ona uderzyła we mnie z ogromną siłą. To było czterokończynowe porażenie. I praktycznie pierwszy mój kontakt z domem, no to jest w wieku 5,5 roku. Takie pierwsze, co pamiętam i to mi utkwiło, ja miałam całkiem inny obraz matki. A tu jest kobieta, włosy kruczoczarne, spracowane ręce. I to tak pamiętam, ale później dzieją się rzeczy takie fajne, takie inny całkiem świat. Tamten się szybko jakoś wymazuje, ciepłe lato, no zwierzęta, ja byłam nauczona, że tam krówka to mówi, tam mu i daje mleczko, ale że ono może wiele innych rzeczy zrobić. Rodzice, no ja byłam bardziej kontrolowana niż to rodzeństwo, no z racji tego, że a może pójdzie gdzieś coś i się stanie, może się przewrócić. Ja praktycznie szłam pod wszystkie zwierzęta, bo mnie tak to wszystko frapowało. I z tymi zwierzętami historia się skończyła w ten sposób, że po prostu baran mnie ubudł, przewrócił mnie i ja od tej pory bałam się wszystkich zwierząt, więc to znów było takie przegięcie. Takie dziecko szpitalne nie ma potrzeby przytulania. Ja na przykład do końca, bo Helunia zmarła 2 lata temu, matka moja, do końca wolałam ją przytulić, niż ona chciała, ale ja nie miałam takiej potrzeby. Ale właśnie jeszcze jest tam taki moment, że jestem w 4. klasie, na chwilę w domu. I jest śnieg, o 12 w nocy ojciec niesie mnie na plecach, a Helunia niesie 2 cegły wyjęte z pieca, owinięte w gazety, na pasterkę, bo ojciec mówi, ona musi to zobaczyć, tego musi się nauczyć. To było w 4. klasie. I nie wiedziałam, co to jest. Brat, siostra, ojciec, matka, jakie to są zależności, to było zupełnie obce. Zupełnie obce. A w 7. zaczęłam chwytać te relacje. Już tak kończę 7. klasę i ojciec wynalazł, że dobra jest szkoła we Wrocławiu, ekonomiczna. I mnie się w tym domu już zaczęło podobać i sobie myślę, o, mili państwo, nie ma takiej opcji, żebyście mnie znów gdzieś wysłali. Tam jakieś targi szły sobie. Ojciec mówi, wiesz, jak ona nie chce, to jest jeszcze 8. klasa, bo ja jestem 1. rocznikiem. Zaczyna być ostra walka, żeby mnie do tej szkoły do Wrocławia. Była taka szpara w drzwiach, a ja spałam w pokoju przy kuchni i oni zawsze sobie rozmawiali. I ojciec mówi, tak, ty wiesz, mówi, a no, ona tak nie chce, no to mówi, a jak ona ucieknie, co my z tym zrobimy? O, jak ja sobie wstałam rano, to sobie myślę, robaczki, już nie ma bata. I po prostu powiedziałam, że ucieknę. I ojciec powiedział, no to już nie ma co z nią walczyć. I kończyłam liceum w Siebudzi. Oni mieli niesamowitą mądrość życiową. Rodzice, bo oni mieli 5 dzieci. Niesamowite. I tam badania dzieci. No i takie były tendencje, że dziewczyny to na krawcowe, a chłopaki to na szewców, nie? No i pytam się po latach, mówię, Helunia, jak to się stało, że... Ja mówię, jak wy żeście się przeciwstawili? Ona odpowiedziała krótko, a tam żeśmy się przeciwstawiali. Franek mówi, czy oni durne? Przecież słabe w krzyżu, nerwus taki, igły pogubi. I tak się skończyła moja historia z krawiectwem. Skończyłam analitykę, jestem technikiem analityki medycznej i pracowałam tutaj w szpitalu 24 lata, w miejskim szpitalu. chciałam się tym ludziom po prostu odwdzięczyć za to, że tych moich rodziców nie zjedli z tym dzieckiem kalekiem. No bo cóż dziecko takie kalekie, ani to gospochą nie będzie, ani tego. No oczywiście ja też próbowałam doić krowy, się skończyło tragicznie. Próbowałam w piecu palić, to cała wieś leciała, bo chałupa spowita w dymie. Więc ojciec mówi, najlepiej niech ona nie pomaga. Natomiast matka mówiła tak, zrób co będziesz mogła. No to ja już tam wiele rzeczy takich robiłam, że dzieci niepełnosprawne tego nie robiły. Tak zawsze sobie marzyłam, że jak ja to zrobię, Helunia przyjedzie z pola, to ona mówiła, o jak dobrze, że to zrobiłaś, to ja w tym czasie to. Także wielka taka przyjaźń i miłość, to tak ja mogę datować nawet tak gdzieś od 20 roku życia. Oni jakby szybciej dobiegli do mnie i zaakceptowali mnie, a mnie ciągle taka myśl, nie? Że praktycznie mogli mnie zawieźć wszędzie, do każdego zakątka Polski, powiedzieć, to jest twoja matka, to jest twój ojciec. Ja bym prawdopodobnie to przyjęła jako prawdę najprawdziwszą. Nie?
Świebodzin. Mieszkanie Zofii.
Nigdy nie rozmawiałyśmy na temat takich szczegółów. Jeżeli to tylko takie, że tam a to byłaś w Poznaniu, a byłaś we Wrocławiu, a w Będkowie, a w Trzebnicy, a w Świebodzinie, no bo cierpiała. No przecież ja dopiero zaczęłam pewne rzeczy dokładniej rozumieć, jak miałam własne dzieci. No, chociaż raz zrobiła taki numer, ja dostaję zawiadomienie, że mam się zgłosić w Gdańsku, przyjeżdża Harris. I biorę całą rodzinę i każdego przykręcam do ściany, kto to wyciął taki numer. Ona siedzi oczywiście, nic z tego, padło na nią bęc, nie? Ja mówię, dlaczego to zrobiłaś? Bo ja bym chciała jeszcze zobaczyć, jak ty chodzisz. Ja mówię, to byś musiała żyć 150 lat, ja 100 i razem się zabieramy. I po prostu nigdy tego cierpienia jakby nie okazywała. Natomiast później prawdopodobnie z mojego powodu miała bardzo sympatyczny taki okres, ja bym chciała mieć też, bo się mówiło na wsi, tam nasza Zofia pracuje w szpitalu. No to tam, jak jechałam trabantem, no to jakąś tam maść, a to tak. I bardzo mnie to cieszyło, że mogę tym ludziom właśnie się w ten sposób odwdzięczyć. Że po prostu jak przyjeżdżali czy na badania, no to zawsze... Ja nie mówię, bo ja zawsze do każdego pacjenta z pełnym szacunkiem, ale tu jeszcze z takim, żeby oni to czuli, że ich wiejski człowiek tu sobie jest w tym szpitalu i jak weszłam w związek małżeński, to tak fajnie wszyscy przeżywali. Dowodem tego jest właśnie kaftaniki ręcznie uszyte, bo to był stan wojenny, blacha ciasta i torebka jajek po cukrze. To taka sławetna pani Kuczyńska. I mówi, bo ona teraz musi dobrze zjeść. I wszyscy bardzo się cieszyli właśnie, że tam w moment się, że córkę urodziła, że zdrowa. Chociaż ja wiedziałam, że dzieci będą zdrowe, bo ta choroba nie daje genetycznych jakichś tam skaz. Nie odczuwałam z dzieciństwa jakiejś dyskryminacji i później tak jak chciała to w dwójnasób im to oddać. I darzę ich naprawdę pełnym szacunkiem w każdej sprawie. No Mostki jest małą wsią. Dzisiaj już wiem, że tam są moje korzenie. Już wiem, skąd jestem. To jest bardzo, bardzo ważne. Moja walka, że tak powiem, ze sobą trwała trochę za długo. Ja to w czasie określam, do 25 roku życia. Kiedy zaczynam pracę, znów jest problem, znów jest operacja. I sobie myślę, no teraz to już nie wystartuje. I w końcu podejmuję decyzję. Na pytanie, bo często mnie się pytają, czy się z tym pogodziłaś. Nie, ja się z tym nie pogodziłam. Nie pogodzę się. Natomiast jestem osobą wierzącą i tak sobie myślę, no jeżeli tak musi być, no to nie mam czasu na to, żeby siedzieć i rozpatrywać. Trzeba iść w życie, no wziąć, co się mi tak powiem należy. I padła mi w rękę taka książeczka List do Jima Viscardiego. Taki przełom. To była osoba fizyczna w Stanach Zjednoczonych, pan, który nie miał nóg, chodził na kolanach i jakiś tam szalony człowiek powiedział, nie, ja oprotezuję. Jak oprotezował go, wyjęłam taki cytat, którego się nauczyłam i to jest takie motto moje na życie, nie? Jimmy, nie przejmuj się, że nie masz ręki czy nogi. To jest twoja cecha, jak ktoś ma oczy niebieskie lub innego koloru. I już się zaczęło takie normalne życie. Praca, rodzina mi pomogła w zakupie mieszkania. Już miałam się gdzie rozpakować. No i poznałam Stanisława, który też jest niepełnosprawny. Także u mnie w rodzinie nie było na przykład problemu. No ja powiedziałam, no wiesz, Helunia, zięć jest niepełnosprawny, ale to dobrze mówi. Stasiek był mistrzem techniki, on kończył w Zielonej Górze technikum elektroniczne. Stachu mówi bardzo mało. I znalazłam taki dokument, jak się przeprowadzał, że miał wstęp wolny na uczelnię. Pytam Stasiu, no dlaczego nie studiowałeś? Bo byłem głodny i to był koniec wywodu naukowego. Bo byłem głodny. No po prostu on miał 6 lat, jak wyszedł z domu, już nigdy nie wrócił. Ta choroba go też wyrzuciła. Nas wszystkich ta choroba powyrzucała i z perspektywy czasu na szczęście nasze, że po prostu był system na te dzieci. Rehabilitacji, nauki, zawodów. I Stasiek zaczął studiować. Mówię, no to ja urodzę dziecko, bo już nie mieliśmy czasu, żeby jedno i drugie studiowało. No i zaszłam w ciążę. No rodzina, bardzo wszyscy się cieszyli, ale też podejrzewam, że po cichu sobie się zastanawiali. No i tu znów najukochańsza Helunia mówi, to wiesz co, ja wezmę i to dziecko ci odchowam, ale ja mówię, no kiedy mi je oddasz? Kiedy mi je oddasz? Nie, nie, absolutnie. To było świadome macierzyństwo, przygotowywałam się do niego, zaprojektowałam stół do obsługi noworodka, który wystawiałam po latach na konkurs ogólnopolski, nawet jakąś tam nagrodę. Do Słodowego pisałam, żeby się pozbyć praw autorskich. Nikt nie chciał się podjąć produkcji. Mnie było bardzo wygodnie i bezpiecznie dla dziecka. No trzeba było jakiś ten dom przystosować. Pełnosprawne kobiety korzystały kopę lat z tego stołu, bo to była wanienka normatywnie wmontowana, przebierak, łóżeczko na kółkach, bokiem otwierane i to było wszystko, co było do przystosowania. Stasiek skończył studia i po 4 latach urodził się Piotr. Kaśka ma 30 lat skończyła, ma 2-letniego syna Aleksandra Mikołaja, czyli jestem babcią. Piotrek skończył polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu, pracuje w Poznaniu. Niepełnosprawność, tak powiem, nie kładła się cieniem na macierzyństwie, ponieważ ja byłam tak zafascynowana tą rolą i miłością do dziecka, że to była kwestia do pewnego okresu perfekcyjnej organizacji. To polegało, że u mnie musiało być wszystko godzinowo. Kąpiele, karmienie i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że gdzieś tam z tyłu głowy te kompleksiki zostają, no i teraz my niepełnosprawni, a jak dzieci będą, no na przykład będą Piotrkowi czy moim dzieciom dokuczać, a ty masz kulawych rodziców, a to tego. Więc tego się baliśmy i po prostu musiałam sobie jakoś przemyśleć, żeby jakoś no wcześniej wyjść, jakby pół kroku przed. I na przykład w kryzysie, jak pani Zosia siedziała z Kasią w piaskownicy, to ja nie wynosiłam kostki czekolady, tylko torebkę groszków i każde dziecko sobie po groszku dostało. No robiłam tak dyskoteki dla dzieci w garażu, wyjeżdżaliśmy. Ja miałam dla tych dzieci czas. Bardziej dorośli kojarzyli mnie i przypominali dzieciom, czy sobie nawzajem. Wiesz, ta pani Zosia, co tam ma 2 dzieci, o kulach chodzi. Dzieci mnie tak nie odbierały. Ja dla nich byłam panią Zosią, gdzie można było wpaść, rzucić tornister. No każdy mówi, co tu jest to pod twoją klatką? Jeździliśmy, zbieraliśmy kukurydzę w misce, na ławce, dzieciaki tutaj. I one mnie nie kojarzyły z chorobą. Była sytuacja, że Piotrek uparł się, że no, on chce na lód, on chce na lód, bo on chce na łyżwę. Matko Boska, mówię, jak ja pomyślę o lodzie, to ja już leżę. Ojcze, to samo. W związku z czym Stach jeździł na sankach, po lodzie. One jeździły, zawsze się zabierało jeszcze z 2 dzieci i one jakby nie miały powodu nas kojarzyć z chorobą. Czy na przykład wybiegały z przedszkola, witały się z nami. Raz tylko była sytuacja taka, że dyżurna siedziała na piętrze i woła, nie, Kasia do wyjścia, dziadziuś po ciebie przyszedł, bo Stachu o lasce i brodę ma, nie. Ja mówię, Stasiek, no czym się denerwujesz? No po prostu gdyby powiedziała dziad stary, ale powiedziała dziadziuś, czyli z czymś ciepłym. Także nie mieliśmy tu jakby z tej strony problemów, nie. Zresztą rozmawialiśmy już z dorosłymi dziećmi, można porozmawiać. No syn powiedział krótko, no mają alkoholików, mają pijanych, ja mam niepełnosprawnych, no. Jaka różnica? zaczyna się jakby taki drugi okres, to jest to stowarzyszenie. Jaką drogę wybrać najkrótszą, żeby tym ludziom po prostu nie opowiadać, że tam jest fajnie, nie, no ale no, no dobrze, ale na czym dojdę, nie. Więc to było pierwsze organizowanie wózków, sprzętów i tu bardzo, bo ja znałam Jankę Ochojską, bardzo Janka dużo mi pomogła. Później Jacek Kuroń, także przywoziliśmy sprzęt z Białołęki, bo tam był właśnie taki punkt. Tam poznałam bardzo, bardzo ciekawych ludzi. Kaśka miała 9 lat, Piotrek miał 5, pierwsze wyjazdy na obozy, no bo trzeba było gdzieś. I tak ze Zbyszkiem Gradem, prezesem stowarzyszenia, bo musieliśmy się jakoś nazywać, bo ja już bardzo prężnie działałam, ale jednak to było zawsze przeszkodą, bo ja byłam osobą fizyczną. No i musieliśmy się ponazywać, nie? No. I to był okres, kiedy zaczęły powstawać stowarzyszenia na całą tą niemoc, która zaczęła się tworzyć. Środowiska niepełnosprawnych zaczęły się bardzo uaktywniać i tak 20 lat temu powstało stowarzyszenie. Rzuciliśmy się w sport, bo stwierdziliśmy, że to jest taka najkrótsza droga. Zbyszek już miał bardzo duże doświadczenie, bo on już w 75 roku był mistrzem świata w pływaniu. W wieku 38 lat zaczęłam pływać, kiedy już dzieci były na tyle duże i ze Stachem razem zajmowaliśmy się dziećmi. Ja dojeżdżałam do Zielonej Góry. Bywało, że 2-3 razy w tygodniu. Co dzisiaj, jak się obracam, to w sensie, matko jedyna, ludzie mówią, my cię podziwiamy. Ja mówię, wiecie co, jak ja się obejrzę, to ja też się podziwiam, bo pracowałam na 3 zmiany w szpitalu, a sport z kolei zaczął nam otwierać drogi na świat. Braliśmy udział w różnych zawodach i na mityngach w Niemczech, byliśmy w Ostrawie, byliśmy w Austrii, byliśmy w Moskwie. Ludzie zaczęli jakby dbać już o tą kondycję, co dawało przełożenie na funkcjonowanie w takim, no, życiu codziennym. Później, no, takie moje 5 minut, to jest faktycznie, kiedy miałam nominację do Społecznika Roku. To była pierwsza edycja, Szymborska dostała Nagrodę Nobla i część z tych pieniędzy przekazała Jackowi Kuroniowi. Mam kserokopię listu, który Szymborska pisała do Jacka, ty będziesz wiedział, co z tymi pieniędzmi zrobić. I po prostu ja byłam w tej pierwszej dziesiątce. To była nagroda, która miała nominować tych właśnie, to nazywało się liderów środowiskowych. Ja dostałam rzeźbę Adama Myjaka. To są dwie dzwonie i gałązka oliwna. Gdzieś tu właśnie stała na tym. Natomiast na grupę, na ludzi, którymi zajmowaliśmy się ze Zbyszkiem, na to dostaliśmy pewną kwotę pieniędzy. Długo zastanawialiśmy się, jak je wydać, ale tak wydać, żeby do końca życia pamiętać. Wyjechaliśmy do Włoch na 11 dni. Przyjechaliśmy chyba 7 tysięcy kilometrów. To było 35 wózkowiczów, bardzo ciężkie stany. Mieliśmy autobus oznakowany na austriackiej granicy. No, pytałem, tu niepełnosprawni jadą? A ja mówię, że tak, więc takie jakieś lekkie uśmieszki. No, to proszę otworzyć luk. No to otworzył luk i pan zdębiał, bo tam 70 kół od wózków. Takie wzięliśmy naprawdę ciężkie stany, których by nikt nie wziął. No tam było wspaniale i zdecydowaliśmy, będąc w Rzymie, że odwiedzimy Ojca Świętego. To była 15. rocznica pontyfikatu, to już było po zamachu. Przewodniczka mówi, że no nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli się dostać. Nie ma. Także mówię, daj mi człowieka i właśnie prowadziłam rozmowy z ojcem Hejmo i razem z przewodniczką dostaliśmy się na plac Świętego Piotra. I tam, no to było coś niesamowitego. Mogłam rozmawiać z Ojcem Świętym. Kupiliśmy ornat. Ja ten ornat trzymałam taki ściśnięty w łapach, bo tu już nie było gdzie go zapakować. I tu jest zdjęcie. Papież dwukrotnie mnie spytał, czy to jest dla niego prezent. Ja mówię, że tak. I w końcu dziwisz, podnieś te dwa palce, czy wyrwiemy ten ornat. Nie? Rozmowa była coś niesamowitego, tak jakby się znali, byśmy się całe wieki i sobie mówimy, co się zdarzyło, bo mówi, widzę, że masz obrączkę i pyta się, czy mam dzieci. No ja mówię, że tak i koniec. A jak mają na imię? Koniec, czarna dziura. Położył mi rękę, mówi, tak się z ludźmi dzieje, weź dwa oddechy i sobie przypomniesz. I ja na jednym oddechu, Katarzyna, Helena, Piotr, Stanisław. I papież mówi, no nie mów, że masz czwórkę dzieci. No i dopiero tak się wyrównałam, że to dwójka dzieci, dwojga imion. przeżycie niesamowite. I do dzisiaj, jak górale śpiewają, to jest po mnie. To jest ułamek sekundy. I najlepiej, jak jestem sama, bo to... No muszę puścić dwie łzy, no. Także Włochy zostaną po prostu w pamięci na zawsze. Zdjęcie z tego, to są niezapomniane przeżycia. Jakby ukończenie mojej pracy w szpitalu. 12 lat byłam pełnomocnikiem starosty do spraw osób niepełnosprawnych. W ramach oszczędności zlikwidowano to stanowisko. Starosta powołał w to miejsce, tam 4 godziny, punkt informacyjny. No przychodzi czas, że trzeba odejść. No i ja uznałam, że starosta jakby podjął tą decyzję za mnie. Po prostu kiedyś bardzo godnie mnie odprawił, trzeba powiedzieć. Wszystko odbyło się tak, no musi się kiedyś odbyć. Jestem się o matko jedyna, już przechodzę w następny etap, czy nie ostatni. Jak już skończyłam pracę, był wnuczek, no to tak na rok się ostro zaangażowałam w to babciowanie. W tej chwili córka się wyprowadziła, ale cały czas po skończeniu pływania, bo tu przychodzi moment, też trzeba odejść, no. Powstał zespół, bo myśmy zaczęli tańczyć w parach, ale wszędzie jest problem, żeby mieć partnerów. No pełnosprawnych, nie? Także Zbyszek tutaj mówi, dobrze, to będziemy tańczyć wszyscy razem, mini spektakle teatralne. Także my nawet nie nazywamy się jakby do końca, jesteśmy formacją, tylko że skojarzenie formacji to jest takie, że hop, wszyscy rączki do góry, o, jedna pani ma niżej. Nie, tu właśnie są tak choreografie układane na możliwości każdego tancerza. Jest 8 osób pełnosprawnych. Zbyszek zawsze miał umiłowanie do tańca. To trzeba mu oddać. Ja miałam problemy z przełamaniem się, a Zbyszek, muszę powiedzieć, że od niego tak jakby się zaczęło. Był inicjatorem powstania pierwszym tego stowarzyszenia i no, pasjonatem tańca. Jak pan będzie na próbie, to po prostu zobaczy pan.
Zespół szkół ekologicznych w Zielonej Górze.
W piwniczce mamy biuro przegrodzone szmatką i jest także gabinet masażu. A to jest Zbyszek Grat.
Wywodzimy się z ośrodka rehabilitacyjno-ortopedycznego w Świebodzinie. Znamy się tam od dziecka, byliśmy razem nawet w jednej grupie u komunii. Podwiedzałem, których znam i utworzyliśmy właśnie w 1989 roku w sierpniu. To w tym roku będzie 23 lata, jak istniejemy. No, początki były takie, że to miało być właściwie tylko, żebyśmy stanowili jakąś siłę przed różnego rodzaju gremiami urzędniczymi czy instytucjami. Później no, jakoś tak szybko się to przerodziło w własną taką formę działalności, rehabilitacji, realizacji no, zainteresowań po prostu naszych sportowych i kulturalnych też. Przeczytałem gdzieś tam informację, że para z Warszawy zdobyła tam Puchar Świata w tańcu na wózkach. No, ponieważ mieliśmy co roku takie własne obozy sportowo-rehabilitacyjne, pomyślałem sobie, że można by tam po prostu zaprosić taką parę, żeby jakieś tam zajęcia z nami poprowadziła, żeby czegoś innego spróbować. Początki właściwie tańca na tyle wystarczające były, że w tym samym roku 5 par z naszego stowarzyszenia wystartowały w Mistrzostwach Polski w tańcu na wózkach. No, był to poziom taki jeszcze bardzo amatorski, ale już tam były pewne sukcesy. No, później jeszcze 2 pary od nas były w Pucharze Świata w Holandii brały udział. Mi akurat z moją partnerką udało się 4. miejsce tam zająć. Później nastąpiła jakaś taka trochę przerwa w tych tańcach, ponieważ ten taniec towarzyski no, wymagał bardzo takich profesjonalnych ćwiczeń, a to no, nie bardzo miał kto prowadzić. Nie? Tutaj poznałem, można powiedzieć, moją sąsiadkę z bloku. Dowiedziałem się, że jest choreografem, że prowadzi zajęcia dla studentów z tańca, z muzyki, więc zaproponowałem jej, że może by po prostu spróbowała z naszą grupą. która już trochę łyknęła bakcyla, a teraz tak została sobie sama. No i tak wytworzył się, powstał zespół tańca na wózkach, gdzie już powiedzmy odeszliśmy od tańca takiego towarzyskiego, turniejowego, tworzyć po prostu układy grupowe, coś w formie jakby teatru, tańca.
Maria Jałocha, choreograf i tancerka.
Mieszkaliśmy niedaleko siebie i naprawdę przypadek sprawił, że stanęliśmy sobie wzajemnie na drodze i no, zaczęło się to już ponad 10 lat temu i trwa to do dzisiaj. Ja myślę, że ograniczenia powstają w głowie albo odbiorcy, albo wykonawcy. Natomiast ciało ma swoje potrzeby. Ciało po prostu, bez względu na to, czy ma nogi, czy ma ręce, czy ich nie ma, ma pewną potrzebę ekspresji i ta ekspresja wyraża się bez względu na jakieś braki. Fakt, że jest to zupełnie inna praca z ciałem, jest to jak gdyby w umyśle człowieka, który ma nogi. Jest niezwykle trudno odjąć sobie te nogi i spróbować zrobić to, co normalnie robi bez nóg. Ja wielokrotnie próbowałam tak na niby, w cudzysłowie, odejmować sobie nogi. Siadałam na podłodze, siadałam na krześle, próbowałam robić to, co podpowiadała mi wyobraźnia. Wydawało mi się, że to jest piękne, że to powinno się udać, że to jest wykonalne. Po czym przychodziłam na próbę, sama siadałam na wózek, bo też potrafię jeździć na wózku i okazało się to dalekie od mojej wyobraźni zupełnie. Także dopiero rzeczywiście wykorzystanie innego sposobu mobilności daje ten obraz taki właściwy. To, co nam wyobraźnia podpowiada, albo to, co spodziewamy się ujrzeć, no czasami jest zupełnie odległe od naszych wyobrażeń. Każda z tych osób, którą mam w grupie, ma zupełnie inne warunki fizyczne, inne możliwości, inną emocjonalność, inną wrażliwość. I ja musiałam przekonać tych ludzi, że oni mają ciało tak samo sprawne. Oni tylko nie mają nóg. I to, co wyrażą swoim ciałem, zależy od nich tak naprawdę, a nie ode mnie. Nauczyliśmy się tego. Dzisiaj jestem dumna z tego, że oni słyszą muzykę podobnie jak ja. Jest wręcz nawet na próbach coś takiego. A wiesz, tu jest taki dźwięk, na ten dźwięk musimy zrobić to. I to jest niezwykle satysfakcjonujące, że obok tego, że rzeczywiście robimy coś pięknego, to urodziła się jak gdyby taka druga wrażliwość obok. I to jest niezwykle cenne, to jest niewymierzalne. Zacytuję tutaj chociażby panią Zofię, która powiedziała kiedyś, kilka lat temu, że wiesz, ty nas tak ćwiczysz tutaj, każesz nam te ręce wyciągać, trzymać, Boże drogi. Ja na początku nie mogłam pół minuty utrzymać ręki, teraz trzymam ręce już 3 minuty i nawet dobrze oddycham. A co najlepsze, to kiedyś to się nie mogłam schylić, jak mi spadła zapalniczka z wózka, a dzisiaj to robię z wdziękiem. Czują, że oprócz tego, że jadą na jednym wózku, w cudzysłowie, to robią coś fantastycznego właśnie dla siebie.
Byli też od nas ludzie, ja też byłem w Bytomiu, w Śląskim Teatrze Tańca, odbywały się tam specjalne warsztaty tańca integracyjnego. Po tych tańcach dawaliśmy spektakle w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Tanecznej, który się tam odbywał. Nawet na jednej właśnie z naszych tych występów pojawił się sam Baryśnikow. Ci, co się interesują tańcem, to będą wiedzieć, kto to jest. No myślę, że dużo pomogło, bo tak byśmy tkwili, no może nie bylibyśmy samotni, nie? Ale byśmy po prostu no, nie mogli rozwijać naszych zainteresowań. No, widzę po innych osobach, które tak już, że tak powiem, pozostały tylko w tym kręgu swojej rodziny czy coś, no to one fizycznie już tak, no jakby są mniej wydolne już, jakby się szybciej postarzały od nas.
No to tu mnie Zbyszek tymi argumentami po prostu przekonał, bo po ukończeniu szkół, no tak rozjechaliśmy się w różne świata strony i długo żeśmy dyskutowali na temat stowarzyszenia. No takim głównym, że tak powiem, gdzie mnie przekonał, to właśnie to, że no, w grupie będziemy stanowić jakąś tam siłę. Tu jest i taniec, i zajęcia, ale są też sprawy życiowe, takie ludzkie, gdzie trzeba komuś pomóc, czy podanie napisać, czy no w takich sprawach najprostszych. Nie można iść do urzędu i powiedzieć, że o, ja Zosia chcę. Ta niemoc pojedynczej osoby.
Kupy nikt nie ruszy. No. No, zawodowo to są bardzo różnie. Księgowi, pracownicy służby zdrowia, inżynier elektryk, sekretarka, szef, no różne są. Jeden jest spokojny, drugi jest bardziej porywczy, zwłaszcza na próbach, gdzie są różnice zdań, zwłaszcza w sprawach artystycznych, nie? No to każdy się wtedy z nas czuje jakimś artystą, wręcz choreografem i tam no, nieraz do ostrych ścięć dochodzi, zanim cokolwiek się ułoży tak wspólnie. Bardzo dużo takich pozytywnych emocji, o ile na próbach jest, często są jakieś nerwy, czy no, tam spięcia, o tyle już właśnie na tym to jest takie wręcz no, euforia niemalże następuje. Przed występem, czy po występie.
Ja bym tu tylko chciała dodać, że trema to jest jakby jeden, a drugie zawsze, jakie warunki zastaniemy, jakie będzie podłoże, prawda? Bo i tańczyliśmy na deskach, i tańczyliśmy na asfalcie, i tańczyliśmy w scenach otwartych, prawda? Gdzie tu już musi być no, maksymalne skupienie, żeby nie wykonać o jeden ruch, załóżmy do tyłu i apacza mnie nie ma. Bo to jest na wysokości 2 metrów te sceny. Ale z reguły ludzie przyjmują nas bardzo serdecznie i nawet w takich sytuacjach, gdzie jest wysoka scena, to zawsze organizator ma tak zwanych dźwigaczy i oni nas tam z wózkami już wkładają na scenę.
Czuję to, co każdy, może za mocno powiedziane, artysta występujący na scenie, to co sportowiec w czasie występu swojego, jest pewna adrenalina, trema, trochę jest strachu, że coś się nie powiedzie. Są takie sytuacje nieraz, że trzeba zaimprowizować w ogóle cały taniec, no to wtedy mnie grupa wypycha. Zawsze można jakby liczyć na drugiego. W układzie no, trzeba tak patrzeć, że coś samemu nie wyjdzie, drugi w jakiś sposób, no, czy wzrokiem, czy coś, no, potrafi nakierować. Nie? No, my nie możemy poznać, dać w czasie występu, że coś po prostu poszło nie tak.
Musieliśmy się jakby wyzbyć takiej indywidualności, bo że każdy z nas był sportowcem. Tak jak wspominałam już, że Zbyszek był mistrzem świata w pływaniu, Edek pływał, ja pływałam, później byli maratończycy, Jurek, Zbyszek też jeździł maratony 100 km na wózku i tu jest w pewnym momencie, już nie można, jak się w zespole tańczy, że tu ja jestem, tylko tu już jest zespół, więc Maria też w tej pierwszej fazie choreografka miała, że tak powiem, no dużą pracę, że to już nie jest, że idę na basen, mam zrobić.
Pierwszy zatańczy, czy szybciej zatańczy, tak. No raczej nie powinien. Właśnie, a jest to jeszcze takie z tych sportowych czasów, jeszcze czasami tak ktoś się, a to ja szybciej pojadę, to będę lepszy.
Prawda, i to już nie można. No Zbyszek jest pasjonatem tańca i u niego było, to całkiem inaczej przebiegało. U mnie, no, nie bardzo sobie wyobrażałam, taniec na wózku, przez to, że ja bardzo czuję muzykę, ją bardzo głęboko czuję i po prostu cały czas się bałam i te opory, że jakby wózek nie bardzo będzie grał z tym, co czuję, no, ale no, takie momenty, kiedy publiczność wstaje i klaszcze, no to dla mnie to są najprzyjemniejsze.
My tu sobie gadu, ja tam słyszę na górze, chyba wózki jadą,
tak,
czyli
tak,
próba, musimy... no to tak. Chodźmy, zobaczymy.
No to dziękuję.
No.
Na jeden. Czy zero? Zero.
Chyba za.
Jureczko, zrób New York, ty się odsuń, bo jak on cię tym szpadlem machnie.
No, rękę to pan ma.
100 kilometrów żeśmy supermaraton w Kaliszu zaliczyli z kolegą, tu ze Zbyszkiem właśnie, co pan z nim rozmawiał. Nie wiem, jak to określić, bo w sumie czas przychodzi, że się kończy już maratony. Chociaż niektórzy biegają i ścigają się jeszcze 80 lat na przykład maratonczyki. A my już w takim wieku już nie możemy. Tutaj widzą nas na widowni. Telewizji, zanudziłbym się w domu. No, żona jest dziecko, tak mogę się choć, przepraszam, że tak powiem, oderwać się.
Dzień dobry. Może zanim pan zacznie nagrywać, to ja tylko wam przekażę. Sporządziłem wam taki dyplom w podziękowaniu za wspaniały pokaz tańca na 13. ogólnopolskim turnieju tańca. Pan to nagrywa?
Jasne.
A to ci dopiero.
Dzięki temu oficjalne wręczenie mamy zaraz.
Ja wiem, takie przyjacielskie, bo to przecież nie ma tutaj powodu, żeby aż tak, nieprawdaż? W każdym razie serdecznie dziękuję i chciałbym przekazać ten dyplom, żeby toast był wzniesiony, to też wielkie dzięki. Uciekam do góry, bo nie chcę, żeby dzieci tam rozsadziły mi salę.
Widzę, że jest pan zaangażowany bardzo w kontakty właśnie z tą grupą tańczącą.
Po sąsiedzku, ja ćwiczę u góry, czyli piętro wyżej.
Jest pan nauczycielem?
Oni tańczą na dole. To, że działamy na niebie tańca, po prostu jest jakaś przyjaźń, która owocuje tym, że na przemian gdzieś tam się pokazujemy i upowszechniamy taniec. Po prostu jedni tańczą w parach, inni tańczą solo, inni tańczą w formacjach, inni tańczą na wózkach, jeszcze inni tańczą w imprezach tanecznych, czy w konkursach, czy w pokazach. No jest naprawdę tego tańca cała masa.
Biegnie pan do swoich dzieci na górę. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dzięki bardzo.
Szyjemy sukienki. Szyjemy sukienki do nowego tańca. Właśnie przymierzamy.
To jest strój flamenco?
Strój do tańca cygańskiego, do walare.
Zobacz, jak schowasz ręce za wózek, to ta ręka jest w ogóle od widza niewidoczna, tak? Czyli jak ją trzymałaś tu, to jakbyś była bez jednej ręki. Czyli musisz pamiętać i wtedy zobacz, ile możesz, tyle wykręć ciało. O, żebyś się nie chowała do wózka, żebyś się nie chowała w dół, żebyś była otwarta. O, pięknie teraz. Pięknie teraz, pięknie wyglądasz, tak. A jak zrobiłaś tak, to wyglądałaś jakbyś była i bez ręki, i bez głowy, bo głowa była w dół. Tak w ogóle nie było ciebie. Dobra, uwaga. Raz, dwa i raz, dwa, trzy. I raz, i dwa, i raz, i dwa.
To jest jakby następny etap. Żeby tańczyć, to ja dalej pływam. Raz w tygodniu, 4 godziny jest treningu tańca. Występy nas motywują do pracy. Bardzo czuję muzykę. Tańcem trzeba wyzwolić z siebie emocje. I te emocje muszą być tak przekazywane, żeby widz odczytał. On nie może widzieć, że mi palec wszedł w szprychę i za chwilę mi się złamie. Bo to jest mój problem. Każdy przyjeżdża na trening z jakimś tam bagażem z domu, z niepokoju, z tego musi się próbować wyrwać. Jak pani mówi, a tam proszę rączkę do góry, jesteś matko jedyna, tyle prania zrobiłem dzisiaj i jeszcze to. No ale człowiek ciągnie, więc zaczyna być przyjemnością. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, co bym robiła, jakbym była zdrowa przez 24 godziny. 12 bym jeździła na rowerze i 12 bym tańczyła flamenco.
Cezarego Galka, Radio Zachód, maj 2012.